Kontynuujemy dalej prawdy, o których mówi katechizm Kościoła rzymskokatolickiego. Dzisiaj jest temat, kto należy do Kościoła powszechnego. I czytamy w katechizmie punkt 836, 7 i 8. Do tej katolickiej jedności ludu Bożego powołani są wszyscy ludzie. Należą lub są do niej przyporządkowani zarówno wierni katolicy, jak inni wierzący w Chrystusa, jak wreszcie wszyscy w ogóle ludzie z łaski Bożej powołani do zbawienia. Do społeczności Kościoła wcielani są w pełni ci, którzy mając Ducha Chrystusa, przyjmują całą Jego strukturę i wszystkie ustanowione w Nim środki zbawienia oraz w Jego widzialnym organizmie pozostają z Chrystusem, który rządzi nim przez papieża i biskupów, złączeni więzami wyznania wiary, sakramentów, kościelnego zwierzchnictwa oraz komunii. Nie dostępuje jednak zbawienia, chociażby był wcielony do Kościoła ten, kto nie trwając w miłości, pozostaje wprawdzie w łonie Kościoła ciałem, ale nie sercem. Co się zaś tyczy tych ludzi, którzy będąc ochrzczeni, nosząc zaszczytne imię chrześcijana, ale nie wyznają całej wiary lub nie zachowują jedności i komunii pod zwierzchnictwem następcy Piotra, to Kościół wie, że jest z nimi związany z licznych powodów. Ci bowiem, którzy wierzą w Chrystusa i w sposób właściwy przyjęli chrzest, trwają w jakiejś choć niedoskonałej wspólnocie komunio z Kościołem katolickim. Z kościołami prawosławnymi ta wspólnota jest tak głęboka, że niewiele jej brakuje, by osiągnęła pełnię dopuszczającą wspólne celebrowanie Eucharystii Pana. To tyle, te trzy punkty Kościoła katechizmu rzymskokatolickiego. Starajmy się wejść głębiej w treść, którą przed chwilą odczytałem. A więc do Kościoła powołany jest każdy człowiek, przewidziany jest każdy człowiek. To, co też mówi święty Cyprian, że bez Kościoła nie można się zbawić, a więc ważną rzeczą jest, by ktoś z tego Kościoła, członkowie tego Kościoła szli i odważnie głosili Jezusa Chrystusa tym, którzy jeszcze nic nie wiedzą i nie znają Jezusa Chrystusa. Takich ludzi jest większość w tej chwili na całej kuli ziemskiej, bo trudno, żeby uwierzyć w Jezusa Chrystusa, kiedy nikt im o Jezusie Chrystusie jeszcze nic nie mówił. A więc ten nakaz misyjny Kościoła jest no, jednym z fundamentalnych nakazów, o którym mówi Chrystus przed swoim wniebowstąpieniem: idźcie i nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Dana jest wam wszelka władza. Ci, którzy stanowią wspólnotę Kościoła, są bardzo ciekawe tutaj zdania, kto właśnie stanowi wspólnotę Kościoła. I oczywiście do społeczności Kościoła wcieleni są w pełni ci, którzy mając Ducha Chrystusa, przyjmują całą Jego strukturę, wszystkie ustanowione w Nim środki zbawienia. A więc jest bardzo mocno powiedziane, że ci, którzy mają Ducha Jezusa Chrystusa. Można być ciałem w Kościele i tutaj nie chodzi o liczebność ludzi w Kościele, chociaż to jest też ważne, ale bardziej chodzi tutaj o misję soli i światła, bo Jezus Chrystus powie do swoich apostołów: wy jesteście solą świata, wy jesteście światłem świata. A więc jaka jest misja soli? My wiemy, że żeby sól dała smak jakiejś potrawie, tej soli nie musi być tak dużo. Żeby posolić daną potrawę, ale ważne jest to, żeby sól miała swoją treść, bo też powie Jezus Chrystus w Ewangelii, jeżeli sól straci swój smak, jaki nadać jej później sens? A więc co to znaczy mieć Ducha Jezusa Chrystusa? Tu jest porównanie do soli i do światła. Że wyobraźmy sobie, że jesteśmy w jakimś zamkniętym pomieszczeniu i boimy się odważnie iść do przodu, bo nie wiemy, czy za chwilę nie spadniemy po schodach i nie złamiemy sobie kręgosłupa lub jakiejś innej części ciała, Wystarczy, albo szukamy wyjścia z tej zamkniętej rzeczywistości, w której nie ma światła, wystarczy mocny snop światła, znajdujemy wyjście z danego pomieszczenia i również widzimy, jaką drogę obrać, by dojść do tego wyjścia. A więc Jezus Chrystus mówi o swoich uczniach: wy jesteście solą, wy jesteście światłem, czyli jest to pewna misja, pewien sposób zachowania się w tym świecie. I teraz musimy zapytać się, jaka jest treść tego sformułowania, jaka jest treść: wy jesteście solą, wy jesteście światłem. Czyli co to znaczy mieć Ducha Jezusa Chrystusa? Po czym poznajemy, że mamy Ducha Jezusa Chrystusa? Jakie są znaki w naszym ciele, czy we wspólnocie Kościoła, że mamy Ducha Jezusa Chrystusa? No więc są to dwa znaki. Jest to znak miłości w wymiarze krzyża, czyli miłości do wroga i do nieprzyjaciela. I drugim znakiem jest znak jedności. Kiedy Chrystus modli się do Ojca, aby byli jedno. To, co też tłumaczy się jako komunio, wspólnota, jedność. Skoncentrujmy się teraz na tym pierwszym elemencie, miłość w wymiarze krzyża, czyli miłość do wroga, miłość do nieprzyjaciół, miłość do tego, który nas niszczy, który jest naszym wrogiem. Bardzo poważna sprawa, bo tutaj też wiąże się cały ten proces przejścia od człowieka starego do człowieka nowego, to jest teologia świętego Pawła, od człowieka cielesnego do człowieka duchowego, to znaczy od tego człowieka, który nie broni swojego życia po grzechu pierworodnym, ale jest w stanie swoim życiem dysponować, oddawać je. To jest też to, co Jezus nazywa w rozmowie z Nikodemem, że ci, którzy się na nowo narodzili, czyli stać się chrześcijaninem, to znaczy doświadczyć powtórnego nowego narodzenia. I nie jest również to kwestia wieku, czy mamy lat 20, 10, czy 50, 60, czy 70, bo Nikodem pyta się Jezusa, jakże to ja, będąc starym człowiekiem, mam wejść powtórnie do łona mojej matki, która być może już dawno leży w grobie, a Jezus Chrystus mówi, nie, to są ci, którzy narodzili się z wody i Ducha Świętego. A więc tutaj patrzymy na ten punkt 837, który jest bardzo pojemny w treść. Do społeczności Kościoła wcielani są w pełni ci, którzy mając Ducha Chrystusa przyjmują całą Jego strukturę i wszystkie ustanowione w Nim środki zbawienia. Możemy w tej chwili już pytać się, czy mamy Ducha Jezusa Chrystusa, czy mamy Ducha służby, umierania dla drugiego człowieka. Czy mamy, bo Duch Jezusa Chrystusa to nie jest na pewno duch faszystowski, brania wszystkich za mordę i wprowadzenia jakiegoś terroryzmu, zamordyzmu, ale jak nawet czytamy, czy modlimy się litanią do serca Pana Jezusa w tym wezwaniu, uczyń nasze serca według serca Jego. A wiemy, jakie było serce Chrystusa, to było serce ciche i pokorne. Na ile nasze serce jest ciche i pokorne? Mamy to doświadczenie w świecie, że trzeba być przebojowym, silnym, mocnym, trzeba łokciami na prawo i na lewo mocno uderzać, triumfować, zaciskać zęby, bo inaczej zostaniesz w życiu zniszczony, zabity i to doświadczenie życiowe jest takie, że tylko ci, którzy są silni i mocni, jakoś w tym życiu triumfują. Otóż triumfalizm był całkowicie obcy Jezusowi Chrystusowi, kiedy tutaj chodził na ziemię. I kiedy Jezus mówił do swoich apostołów i do swoich bliskich uczniów, mówił: posyłam was jak owce między wilki. I siła Jezusa Chrystusa właśnie polegała na tym, że On, będąc prawdziwym lwem z Judy, zwyciężył diabła, bo to jest prawdziwy nasz przeciwnik, diabeł i grzech, który wprowadza nas w śmierć i nas oszukuje, zwyciężył będąc właśnie pokornym barankiem. To, o czym mówimy na każdej Eucharystii, prezbiter mówi, oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Więc możemy tutaj powiedzieć, oto prawdziwa moc Boga, która gładzi władcę tego świata. Moc Boga, Jezus Chrystus, Lew Judy, w postaci baranka, pod postacią łagodnego baranka, który przyjmuje zło na siebie, gładzi siłę, zwierzchność tego świata, czyli diabła i nieprzyjaciela człowieka. I teraz musimy się, kochani, bardzo poważnie pytać, czy w naszych parafiach, czy w moim osobistym życiu są właśnie już te pierwociny Ducha Świętego, Ducha Jezusa Chrystusa. Bo może ktoś sobie pomyśleć w ten sposób. Oczywiście ja jestem w Kościele rzymskokatolickim, bo jestem ochrzczony, wpisany w księgi parafialne, które leżą w biurze parafialnym danej parafii. Przyjąłem wszystkie sakramenty, sakramenty chrztu, komunii świętej, bierzmowania, sakrament również małżeństwa. A więc z tej strony formalnej jestem wprowadzony w Kościół i rzeczywiście jestem w tym Kościele, bo nie można powiedzieć, że w tym Kościele nie jestem w sposób jurydyczny, prawny i formalny. Ale jest też głębsze pytanie, czy ja będąc w tym Kościele i już nabywam tych postaw Jezusa Chrystusa, bo tu jest ten punkt 837, bardzo precyzyjnie mówi, do społeczności Kościoła wcielani są w pełni ci, którzy mając Ducha Świętego, mając Ducha Chrystusa, przyjmują całą Jego strukturę i wszystkie ustanowione w Nim środki zbawienia oraz w Jego widzialnym organizmie pozostają z Chrystusem, który rządzi nim przez papieża, biskupów, złączeni więzami wyznawania wiary sakramentów. A więc, czy ja już będąc w Kościele, daję znaki życia według Jezusa Chrystusa? Bo może być tak, że ja jestem w Kościele rzymskokatolickim, w sposób formalny, zapisany, wprowadzony, ale żyję całkowicie logiką tego świata. Żyję całkowicie logiką tego starego człowieka. Żyję całkowicie logiką tego człowieka cielesnego. Tego, który miażdży innych ludzi, który absolutnie nie chce służyć, nie chce się poświęcać. To są takie słowa moralistyczne. Dlatego, że mieć Ducha Jezusa Chrystusa to znaczy nie moralizować, ale to znaczy narodzić się na nowo, być nowym stworzeniem. A więc musi zajść jakaś potężna, wewnętrzna przemiana w człowieku. I teraz jest to pytanie, kochani, czy w nas ta przemiana już, czy ten proces się dokonuje, czy ten proces zachodzi? Proces stawania się tym nowym człowiekiem. Mówi święty Jan w swojej Ewangelii, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli się kto nie narodzi na nowo z wody i Ducha Świętego, nie może wejść do Królestwa Bożego. Wejście do Królestwa Bożego, którym jest chrześcijaństwo, nie jest tu uzależnione od naszych starań i wysiłków, ale od powtórnych narodzin. Paweł w liście do Tytusa mówi, zbawił nas Bóg nie z powodu uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia swojego przez kąpiel odrodzenia i odnowienia Ducha Świętego. Tak więc nasze zbawienie nie dokonuje się przez nasze zasługi, jest ono dziełem Ducha Świętego, który odradza nas i czyni zupełnie nowymi przez kąpiel w wodzie, czyli przez chrzest. By stać się wyznawcą Chrystusa, by mieć Ducha Jezusa Chrystusa, trzeba być jeszcze raz stworzonym. Ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz nowe stworzenie, mówi święty Paweł w liście do Galatów, rozdział 6, 15 werset. A pisząc do Kościoła w Efezie stwierdza, łaską zbawieni jesteście przez wiarę. To nie pochodzi od was, to jest darem Bożym, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Jezusie Chrystusie dla dobrych uczynków, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili. Efezjan 2, rozdział od 8 do 10 wersetu. Stać się chrześcijaninem oznacza być współkrzeszonym z martwych z Jezusem Chrystusem. W liście do Efezjan czytamy: nas, którzy byliśmy umarłymi wskutek naszych grzechów, ożywił Bóg wespół z Chrystusem, wraz z Nim wskrzesił nas z martwych. A więc co chce powiedzieć Paweł? Chce powiedzieć: przedtem byliśmy podobni do trupa, który nic nie może zrobić dla swojego ożywienia. Do tego potrzebna jest Boża moc, która jedyna może przywracać życie. A więc ten fragment, kto należy do Kościoła powszechnego, jest bardzo istotnym i poważnym fragmentem, dlatego że my musimy bardzo realnie patrzeć na siebie i zobaczyć, czy w nas już są te uczynki życia wiecznego, to znaczy te postawy chrystusowe, czy jesteśmy tylko ludźmi może religijnymi, może jesteśmy ludźmi pobożnymi, chodzącymi do kościoła, ale jeszcze w relacjach do drugiego człowieka jest w nas dużo agresji, jest w nas dużo mentalności starego człowieka. Pamiętamy taki fragment Pisma Świętego o pannach roztropnych i nieroztropnych, jak się to teraz mówi dzisiaj w starym tłumaczeniu oryginalnym Pisma Świętego, głupich pannach i mądrych pannach. One wszystkie czekają na oblubieńca, bo właśnie są czynione te pertraktacje dotyczące zaślubin i wiemy, że w czasie tych pertraktacji, które się przedłużają, wszystkie te panny zasnęły. I potem, kiedy nadchodzi oblubieniec, te panny się budzą, no i następuje pewna konsternacja poważna, dlatego że pięć z nich już nie ma w sobie oliwy Ducha Świętego, by zapalić pochodnie i nie są w stanie wyjść z tej sytuacji. Idą do tego, który sprzedaje tą oliwę, ale kiedy przychodzą, już drzwi do Królestwa Bożego są zamknięte. To jest pewien obraz, pewna symbolika pokazująca właśnie tą rzeczywistość każdego z nas, człowieka, który jest wezwany do Bożego Królestwa i jest powołany do Kościoła, ale jest to pytanie, czy my poważnie traktujemy swoje wejście do Kościoła. Bo może my traktujemy to wejście do Kościoła jedynie w sposób taki bardzo jurydyczny, zewnętrzny. To znaczy, jestem w Kościele, proszę bardzo, ale życie takie, jakim żył Jezus Chrystus, ono mnie w dużej mierze nie interesuje. Bo na czym polegał dramat tych panien, mądrych i głupich? No, między innymi właśnie polegał na tym, że te panny, nazwane głupie, zbagatelizowały to wszystko, zbagatelizowały chrześcijaństwo, zbagatelizowały swoje wejście do kościoła. Wejście do kościoła na zasadzie pewnego przyzwyczajenia kulturowego, na zasadzie pewnych zewnętrznych działań kulturowych, natomiast głęboka, wewnętrzna przemiana serca ich nie interesowała. I może być też tak trochę z nami, że my jesteśmy w kościele, bo myślimy sobie na zasadzie, no ja będę w kościele, no bo potem będzie piekło czy niebo, no to Pan Bóg weźmie mnie do nieba, no bo chodzę na tą mszę świętą, słucham tych kazań, właściwie to mnie to wszystko trochę nudzi w tym kościele, no ale jestem w tym kościele ze strachu, bo jak wyjdę z tego kościoła albo nie będę w tym kościele, to może pójdę do piekła, ale żeby tutaj nastąpił cały ten proces przemiany mojego serca, to właściwie mnie nie interesuje, bo mnie interesuje, żeby dobrze się na tym świecie urządzić, żeby nikt mi nic nie zarzucił, żebym był tak zwanym dobrym człowiekiem, porządnym człowiekiem. To jest myślenie bardzo powierzchowne, bardzo naskórkowe i to jest też w perspektywie życia wiecznego i zbawienia myślenie bardzo niebezpieczne, ponieważ nie pozwalające nam na głębokie, prawdziwe nawrócenie. A więc tutaj też chcemy dotknąć tego tematu, mianowicie pragnień naszego serca. Przychodzi ten fragment katechizmu Kościoła katolickiego w okresie Wielkiego Postu. Możemy sobie zadać pytanie, jakie są pragnienia naszego serca? Czy są to święte pragnienia? Święte pragnienia, to znaczy, czy są to pragnienia serca głębokiego, prawdziwego nawrócenia? Czy są w nas te pragnienia, żeby Duch Święty w naszym sercu zamieszkał? Wyplenił te różne grzechy, które mamy i przemienił tego starego człowieka, ja tutaj nazywam, który ma ducha faszystowskiego, to jest tego ducha zamordysty, tego ducha, który wszystko wytłumaczy siłą, który przeprowadzi swoje życie na zasadzie pewnej przemocy, jak to właśnie robili komuniści rewolucją, zmieniając struktury społeczne, albo faszyści też jakąś swoją faszystowską rewolucją. Czy jest to duch Jezusa Chrystusa, o którym mówi wyraźnie katechizm, duch właśnie tego pokornego baranka, tego, który bierze na siebie zło, tego, który ma w sobie życie wieczne, jest w stanie umierać dla drugiego człowieka, bo ma doświadczenie życia, to znaczy wie, że życie wieczne w nim zamieszkało i może umierać dla drugiego człowieka. Parę dni temu w telewizji Trwam, w rozmowach niedokończonych, widzieliśmy i byliśmy świadkami rozmowy biskupa z Iraku i z Syrii i tego księdza, który był prześladowany przez islamistów i nie miał nienawiści tych islamistów, był niszczony, ale miał w sobie ducha Jezusa Chrystusa i był w stanie z tymi islamistami rozmawiać, dyskutować, nawet żartować i mówić im o miłości do Jezusa Chrystusa i nie miał nienawiści do tych islamistów, którzy mu łamali kręgosłup i prześladowali. To jest właśnie ten duch Jezusa Chrystusa. Ten duch Jezusa Chrystusa jest namacalnym duchem, w tym sensie namacalnym, że człowiek ma spontanicznie te postawy. I albo je ma, albo ich po prostu nie ma. To nie jest duch sentymentalizmu, czy jakichś wzruszeń się, tylko jest to duch bardzo konkretny, bardzo realny. Duch miłości do wroga. Po tym was poznają, że jesteście moimi uczniami, apostołami, jeśli wzajemnie miłować się będziecie. Mówi Jezus Chrystus. To znaczy mieć ducha Jezusa Chrystusa. Miłujcie waszych nieprzyjaciół. Mówi Jezus Chrystus w kazaniu na górze. Więc bycie chrześcijaninem, mieć ducha Jezusa Chrystusa, to nie jest gdzieś jakieś, być jakimś człowiekiem wyalienowanym, jakimś człowiekiem o pewnej sentymentalnej wrażliwości skoncentrowanej na sobie samym. Nie, to jest duch służby, to jest duch miłowania nawet wroga, nawet nieprzyjaciela i jest to czynione w sposób spontaniczny, nie naszą mocą, ale mocą Ducha Świętego. Teraz jest takie pytanie, czy my już w naszych parafiach, w naszej formacji chrześcijańskiej mamy pierwociny tego ducha? Bo oczywiście katechizm mówi, i to jest w naszych parafiach i w naszym kościele, że my mamy wszystkie usprawnienia ku temu. Bo po pierwsze, jest głoszone Słowo Boże, jest czytana Ewangelia. Po drugie, są sprawowane sakramenty, Eucharystia, inne sakramenty. Jest całe działanie duszpasterskie, które sakramentalnie dotyka wszystkich ludzi w parafii. No ale jest to pytanie, czy to wszystko przynosi jakiś głęboki owoc? Oczywiście jest pewną tajemnicą, tak jak jest tajemnica dwóch łotrów, którzy wiszą obok Jezusa Chrystusa, że jeden w momencie śmierci się nawraca, a drugi się nie nawraca i jest do końca życia tajemnica każdego człowieka bez wyjątku z jednej strony, oczywiście jak najbardziej. No ale z drugiej strony jest też pytanie, na ile dzisiaj jest narzędzie w tym naszym duszpasterstwie doprowadzania człowieka w tym procesie stawania się chrześcijaninem, jak mówi święty Paweł w swoich listach, od człowieka według ciała, od człowieka starego, od człowieka ziemskiego do człowieka nowego, niebieskiego, mocnego i duchowego. Bo te wszystkie nazwy, człowiek duchowy, mocny, nowe stworzenie, są bardzo realistycznymi nazwami. To nie jest jakieś bujanie w obłokach, jakiś sentymentalizm, ale bardzo konkretne postawy wobec tego, który mnie zabija, wobec tego, który jest moim wrogiem. A więc jest to bardzo poważny proces dochodzenia do wiary dojrzałej, do wiary bardzo konkretnej. Zobaczcie, kochani, dzisiaj, kiedy dyskutujemy w aspekcie politycznym i społecznym na temat choćby tej ustawy przemocowej, która została zaakceptowana przez Sejm i Senat, że wielu polityków, ale ja nie chcę tutaj mówić tylko o politykach, bo o politykach łatwo jest mówić, ale ci politycy są reprezentantami ogromnej części naszego społeczeństwa i też ogromnej części naszego Kościoła, ponieważ w Polsce większość ludzi należy do Kościoła rzymskokatolickiego i ci politycy, ci ludzie mówią tak: ja należę do Kościoła katolickiego, ale ja myślę w ten i w ten sposób. A więc mówią tak: ja jestem w strukturach Kościoła katolickiego, chodzę w niedzielę do kościoła, może nawet korzystam z sakramentów, ale w kwestii in vitro, w kwestii antykoncepcji, w kwestii przerywania ciąży, w kwestii ustawy przemocowej mam całkiem inne myślenie. I w tym momencie nie chciałbym się koncentrować na krytykowaniu tych polityków, bo krytykować jest stosunkowo łatwo. Natomiast chciałbym skoncentrować się już na koniec tej katezy, dlaczego ci ludzie, i nie tylko politycy, ale bardzo wielu ludzi w Kościele ma takie poglądy i ma takie postawy. I postaram się na to pytanie odpowiedzieć. Moim zdaniem dlatego, że być może w Kościele poprzez wiele lat swojego życia nie przeszli głębokiej formacji do dojrzałego chrześcijaństwa, czyli nie było tej formacji od człowieka starego, cielesnego, do tego człowieka nowego, silnego i mocnego. Być może chodzili do kościoła i nawet uczestniczyli w Eucharystii i może nawet słali Słowa Bożego, ale później w zderzeniu z całą siłą współczesnego świata płyną tak, jak z prądem tego świata. I jeszcze raz mówię, nie chodzi tutaj tylko o polityków, bo politycy są tym zewnętrznym przejawem tego, jak myśli duża część naszego społeczeństwa i duża część naszego Kościoła. Czyli już kończąc, można należeć do Kościoła w sposób formalny, być zapisanym w księgach parafialnych i przynależeć do Kościoła w sposób jurydyczny, prawny, nawet przystępować do sakramentów świętych, ale jeżeli nie ma głębokiego procesu nawrócenia, czyli tych postaw miłości w wymiarze krzyża, jedności, jeżeli nie ma tych postaw światła i soli, bo to jest misja, czyli treścią soli, treścią światła są właśnie te postawy miłości w wymiarze krzyża i jedności, to wtedy można powiedzieć, że przynależność do Kościoła jest bardzo naskórkowa, bardzo zewnętrzna i w praktyce oznaczająca to, że nie mamy Ducha Jezusa Chrystusa. A nie mając Ducha Jezusa Chrystusa, właściwie możemy zadać to pytanie, na ile jesteśmy w tym Kościele i na ile jesteśmy członkami tego Kościoła. Więc jesteśmy powołani do Kościoła, ale to nie znaczy, że nie czeka nas pewien głęboki proces doprowadzenia człowieka do głębokiego zjednoczenia z Chrystusem. Mówię to w tym momencie też do duchowieństwa, do każdego, który jest odpowiedzialny za swoje zbawienie, żeby poważnie traktował swoje zbawienie, bo dzisiaj widzimy, jak w ludziach jest wiele agresji, jak w nas jest wiele agresji, w nas, ludziach często religijnych i pobożnych, jak jest wiele frustracji, smutku, jak jest wiele nienawiści, pogardy wobec innych ludzi, a są to postawy całkiem obce Jezusowi Chrystusowi. Więc ten temat, kto należy do Kościoła powszechnego, jest również tematem, który wzywa nas do pewnego głębokiego nawrócenia, nie w tym sensie moralistycznym, moralizatorskim, ale w o wiele bardziej głębokim sensie, w takim ontycznym, ontologicznym, Żeby właśnie prawdziwie Chrystus zamieszkał w naszych sercach i czy my też mamy to pragnienie mieć właśnie te postawy chrystusowe. Dziękuję bardzo.